Marcin Luther, o którym już dzisiaj było, jeden z wielkich reformatorów, miał bardzo dużo powodów do strachu. Nie wiem, czy kojarzycie sobie Marcina Lutra ze strachem, ale jak prześledzicie jego biografię, czy nawet obejrzycie film o nim, to on był dosyć strachliwym człowiekiem. Nawet raz wystraszył się w momencie, kiedy uderzył piorun blisko niego. Więc był strachliwym człowiekiem, ale miał też dużo dobrych powodów do strachu. Jednym z powodów było to, że groziła mu śmierć. Sprzeciwił się Kościołowi katolickiemu, dlatego musiał się ukrywać. Zostało sfingowane jego porwanie po to, żeby mógł ukrywać się przez 10 miesięcy na zamku w Wartburgu. Co więcej, cesarz Karol V ogłosił edykt uznający go za heretyka i skazujący go na banicję. I dopiero po 10 latach takiego życia na marginesie, w niebezpieczeństwie, miał pewien względny spokój przynajmniej od władzy państwowej, ale to nie sprawiło, że nic mu nie groziło, nie sprawiło, że nie miał utrapień, ponieważ nadal były trudności wewnętrzne, spory między protestantami i spory i ataki z zewnątrz. Ale wiecie, co robił, kiedy groziły mu właśnie te wszystkie niebezpieczeństwa, utrapienia? Często mówił do swoich współtowarzyszy: chodźmy, zaśpiewajmy psalm 46. Zaraz sprawdzimy, co takiego w tym psalmie dawało mu siłę w trudnościach, ale pozwólcie, że zadam wam jedno podstawowe pytanie wstępne do tego tekstu, do tego psalmu. O czym myślicie, kiedy napotykacie trudności w życiu? Na czym się skupiacie? Czy na wielkości problemu, na potencjalnych niebezpieczeństwach, co może się stać? Co może stać się najgorszego? A może próbujecie nie myśleć o tym, zajmujecie się czymś innym, a później, kiedy jest chwila czasu, chwila spokoju, to wszystkie te myśli zaczynają się kotłować, wracają z zdwojoną siłą. Zwykle to jest przed zaśnięciem i szaleją jak fale na morzu i nie da się ich uspokoić. Teraz zobaczmy, otwórzmy psalm 46 i zobaczmy, dlaczego w takich chwilach trudności Luther prosił swoich towarzyszy, żeby zaśpiewali z nim psalm, ten psalm 46. Więc psalm 46, przeczytamy wersety od 1 do 4. Psalm 46, wersety od 1 do 4. Przewodnikowi chóru, pieść synów Koracha na nutę dziewice. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto nie boimy się, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu jego. Sela. Nagłówek psalmu wskazuje na nutę dziewice, czyli młode kobiety, może sopran, ale tym nie będziemy się zajmować, to są kwestie muzyczne. Możliwe, że po prostu był śpiewany ten psalm wysoko. Psalm jest podzielony na trzy części, więc jak popatrzycie na ten psalm, każda część kończy się sela, czyli to są zwrotki tego psalmu od 1 do 4. 4 kończą się sela, później od 5 do 8 znowu kończą się sela i od 9 do 12 znowu 4 kończą się sela. Tak będziemy myśleć i patrzeć, przyglądać się temu psalmowi tym na podstawie tych trzech części. I dwie z tych trzech części kończą się refrenem, czyli pewnym powtórzeniem. I to jest druga część i trzecia część, co ciekawe. Druga część kończy się w 8 wersecie. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba Sela. I werset 12. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba Sela. Dlaczego nie kończy się pierwsza część właśnie tym refrenem? Tak Hebrajczycy robili. Kiedy układali poezję, nie było dla nich bardzo ważne, żeby w strukturze zawsze refren był pod koniec każdej części. Niektórzy myślą, że jego tam brakuje, no ale nie ma na to dowodów. Po prostu wygląda na to, że między pierwszą a drugą częścią jest takie, byłoby niepotrzebne przejście, a nawet, jak zaraz zobaczymy, jest takie ładne przejście i ta zwrotka byłaby w tym miejscu problematyczna. Więc ważniejsze dla nich było, żeby zachować myśl, niż żeby w tym miejscu powtórzyć refren. Ale mamy trzy części. Więc pierwsza część zaczyna się: Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Pierwsza część jest o tym, kim jest dla nas Bóg. Bóg jest naszą ucieczką, siłą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą i że nie musimy się bać okoliczności naturalnych. Druga część jest o tym, że Bóg chce być dla nas ucieczką, siłą i pomocą i że nie musimy bać się ludzi. A trzecia część to zachęta do zatrzymania się, przemyślenia, kim jest Bóg i uspokojenia swojej własnej duszy. Więc pierwsza część: Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. On jest tym, w którym znajdujemy ratunek, tym, który sprawia, że słaby staje się silny. I on nigdy nie zawiedzie. Ale wszystkie inne ratunki, wszystkie inne pomoce, wszystkie inne siły zawiodą. Prędzej czy później zawiodą. A jakie to mogą być siły, ratunki, pomoce, gdzie szukamy często tych rzeczy? Pieniądze. Pierwsze pieniądze, oszczędności, zabezpieczenia materialne. Ludzie mówią, tak jak Jezus mówił w podobieństwie, jak mówił bogacz: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. I dlatego, kiedy tracimy ten grunt pod nogami, ogólnie mówię o wszystkich ludziach, kiedy tracimy jako ludzie ten grunt pod nogami, to wtedy się boimy. Co pokazuje, że tą siłą, tym ratunkiem, tą pomocą, tym fundamentem, na którym staliśmy, były pieniądze. Po drugie, mogą to być znajomi i rodzina. Czasami mówimy tak: rodzina mnie zawsze przygarnie. Nie zawsze to jest prawda, ale często jest i tak powinno być. Ale to zdradza nasze zaufanie w znajomych i rodzinę. Albo na niego zawsze mogę liczyć. I kiedy tracimy ten fundament, czujemy się opuszczeni przez ludzi, albo osoba dla nas ważna już nie jest taką pomocą, siłą, naszym zabezpieczeniem, dlatego wtedy się boimy. Albo na koniec trzeci sposób, trzecia rzecz, w której możemy ufać samemu sobie. W swoje umiejętności, w swoją zaradność, w swoje zdrowie. Możemy mówić: jakoś sobie poradzę. Albo dam radę. To nie da rady ja. I dlatego panikujemy, kiedy widzimy, że to nie wystarcza. Nie wystarcza nasze umiejętności, nie wystarcza nasza mądrość, zaradność, a czasem i zdrowie. Jednak On jest pomocą najpewniejszą. Wszystko inne może zawieść, ale On nie zawiedzie. Zaufanie sobie albo innym ludziom, albo rzeczom materialnym jest jak chodzenie po mokrych kamieniach w rzeczce. Nie wiem, czy ktoś z was chodził po takiej rzeczce, po takich kamieniach, ale one są dosyć zdradliwe. Na jednym wejdziemy i nic się nie stanie, na drugim, na trzecim, ale może być taki, który jest pokryty mchem, jest mokry, jest śliski, nie widać tego i przewracamy się na plecy często. jesteśmy cali mokrzy, często też poobijani. Tak jest właśnie z tymi pomocami, z tymi naszymi siłami, z tymi naszymi ratunkami, które nie są Bogiem. Prędzej czy później zawiodą. Prędzej czy później skończy się to może hipotermią czy bolącymi plecami. I wszyscy upadamy w braku zaufania do Boga. Mówię o wierzących. Wszyscy. Każdy z nas. A jeżeli myślimy, że stoimy, to popatrzmy na te kamienie, bo może się zaraz okazać, że upadniemy. Każdy z nas ma problem z zaufaniem Bogu. Ale kiedy wszystko idzie dobrze, to tego nie widać. I dlatego to jest takie zdradliwe. Wydaje nam się, że ufamy Bogu, no ale nie ma takich ciężkich trudności i dlatego nie widać, że mamy problem z zaufaniem Bogu. Nasze zaufanie najlepiej pokazuje się w trudnościach. Kiedy są trudności, wtedy dopiero możemy zobaczyć, jak to jest z naszym zaufaniem Bogu. Więc nie myślmy sobie, patrząc na innych, którzy akurat w tym momencie nie mają trudności, myśląc sobie, oni wszyscy mają tak mocną wiarę, a ja mam trudności i moja wiara się chwieje. Każdy z nas może być postawiony w takiej trudności, w takim utrapieniu, który spowoduje, że zobaczymy naszą wiarę jako słabą. Więc nie jest kwestia, czy mamy inne źródła poczucia bezpieczeństwa, ale które z nich mamy. Więc nad tym powinniśmy się zastanowić. Ale w tym miejscu warto też zauważyć, że co innego jest ufanie. Ogólnie ufanie w życiu i w utrapieniach ufamy, ale czasami upadamy, czasami myślimy o innych rzeczach, czasami mamy trochę podstawy w rzeczach, w ludziach, w sobie i trochę w Bogu. A czym innym jest nieufanie Bogu. Więc jeżeli widzicie, że w utrapieniach nie ma tego pierwiastka ufania Bogu, nie ma tego upadania, tylko jest cały czas życie na fundamencie tych poczucia bezpieczeństwa w ludziach, rzeczach czy w sobie samym. Albo kiedy są trudności, zauważacie, że ta wasza wiara w te rzeczy, w siebie, w ludzi się chwieje, ale jednak nie macie tendencji, nie macie takiego standardu zwracać się do Boga, chociażby ta wiara się chwiała, to znaczy, że nie jesteście wierzący. To znaczy, że potrzebujecie Chrystusa, absolutnie potrzebujecie Chrystusa i to zaraz zobaczymy, dlaczego. Ale jakie mogą być utrapienia, w których Bóg jest pomocą najpewniejszą? Po pierwsze, mogą to być naturalne, tak zwane naturalne utrapienia, czyli wersety od 3 do 4. Przeczytajmy. Psalm 46, wersety od 3 do 4. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego, Sela. Ten werset trzeci, zaczyna się od przeto. To jest taki słowo klucz, więc inaczej, skoro Bóg jest naszą siłą, ucieczką i pomocą w utrapieniach najpewniejszą, to nie boimy się, kiedy przychodzą trudności związane z światem naturalnym. Tutaj odróżniam świat naturalny od ludzi, bo tak psalmista odróżnia, więc na początek też ten świat wokół nas, a później będzie trudności, które pochodzą od ludzi. Więc nie boimy się, choćby ziemia zadrżała, góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały z powodu gniewu Jego. I Jego odnosi się do wód mórz, a nie do Boga. Komentatorzy często, jak patrzą na ten fragment, zastanawiają się, o co chodzi. Gdzie jest drżenie w ziemi? Jest posady gór pod wodą, później szumienie wody, Później znowu z powodu szumu wody, czy z powodu fal, z powodu morza, znowu drży ziemia. Jest to takie dosyć dziwne. Niektórzy mówią, że po prostu to jest nic niespotykanego w przyrodzie, ale to jest coś wyjątkowego, po prostu pokazuje największe rzeczy w naturze, które najpotężniejsze, które mogą się dziać. Ale jednym z rzeczy, zjawisk, których możemy zobaczyć, takie właśnie drżenie ziemi, góry chwiejące się czy osuwające się, jak to można inaczej przetłumaczyć, do głębi mórz, pieniące się wody i drżenie gór z powodu morza, to jest, co ciekawe, trzęsienie ziemi, które może powodować fale, czyli może powodować tsunami na przykład. Więc nie chodzi tu o trzęsienie ziemi, które na przykład, jak ja się przygotowywałem, to dzieci skakały tam na piętrze i wszystko drżało. Zastanawiałem się, co oni tam robią. Cały budynek dudnił. To nie o takie drżenie ziemi chodzi, ani też jak przejeżdża samochód i budynek się trzęsie. To nie takie drżenie. Podam wam przykład trzęsienia ziemi, jedno z największych, które było zanotowane współcześnie. Nie takie, które było kiedykolwiek największe, tylko jedne, które było zanotowane i które były zdjęcia zrobione. To trzęsienie ziemi było w 1960 roku w Chile. Całe miasta były prawie całkowicie zniszczone. 2 miliony osób zostało bez dachu nad głową. 2 miliony osób. Dwa lata wcześniej na Alasce było też trzęsienie ziemi, ale ono spowodowało osunięcie się ziemi przy morzu, przy górze, z góry osunięcie się. I to osunięcie ziemi z przybrzegu spowodowało falę o wysokości 500 metrów. 500 metrów fala. Na szczęście ta fala nie uderzyła w miejsca zamieszkane, większość tej fali, ale główna część fali uderzyła w las. Widziałem zdjęcia z tego. W tym lesie zostały pojedyncze drzewa, resztę drzewa zostały z korzeniami wyrwane i poniesione wiele metrów, setki metrów w górę, bo to było tutaj była zatoka, z tej strony spadło. Osunęła się ziemia, bardzo dużo ziemi, nie pamiętam, 30 miliardów metrów sześciennych, milionów, no tak czy inaczej bardzo dużo, spadła i ta fala uderzyła w górę, na której był las. Więc bardzo potężna fala, nazwali to mega tsunami. Rzadko zdarzają się takie rzeczy, ale się zdarzają. Zwykle fale tsunami, które są spowodowane trzęsieniem ziemi i osunięciem się z ziemi w stronę morza, albo samym osunięciem się ziemi podwodnym, albo z przybrzeżnym. Zwykle te fale poruszają się z prędkością 800 km na godzinę. Oczywiście jak przychodzą do brzegu, troszkę prędkość maleje, ale 800 km na godzinę, dosyć dużo. Niektóre przechodzą przez część, bardziej lub mniej przez część naszej Ziemi i mają zwykle wysokość, przynajmniej te największe, 30 metrów. Największe tsunami, które z tych zwykłych, nie z tych mega tsunami, mają 30 metrów. I tutaj dygresja od dygresji. Większość z nas pewnie bawiła się nad morzem skacząc na falach, prawda? I nawet jeżeli fala miała 2 metry, to jak skoczyliśmy, to unosiliśmy się i ta fala nas przesuwała, powiedzmy, jeżeli miała też 1 metr długości albo 3 metry długości, to przesuwała nas, powiedzmy, o te 3 metry czy około. I nic takiego się nie działo. Ale fale tsunami są trochę inne. Fale tsunami to nie są fale o wysokości 2 metrów i długości 4 metrów czy 5 metrów. Fale tsunami, nawet jeżeli mają 2 metry, to mają długość 200 kilometrów. Co to znaczy? To znaczy, że ona jest wysoka, ale jest bardzo, bardzo długa. I to nie jest tak, że skoczymy, ona nas przesunie o te parę metrów do tyłu, czy metr. Ona nas przesunie i będzie nas przesuwać. I to jest bardzo niebezpieczne. To nie jest ilość wody, która uderza o falochron i się rozbija i tam spadają kropelki na ludzi. To jest ilość wody 200 metrów, 30 metrów wysoka i 200 metrów w stronę morza i ta ilość wody uderza w budynki, uderza w ludzi, uderza w samochody. I jeżeli uderzy w budynek, może ponieść ten budynek, wyrwać go z fundamentów i ponieść. Jeżeli człowiek znajdzie się między wodą, taką masą wody, a budynkiem, czy czymś, co jest mocno, trzyma się w ziemi, ginie po prostu. Ginie, zostaje zmiażdżony. Więc niewiele osób wychodzi z tego, jeżeli jest porwana przez tsunami. Tsunami są bardzo niebezpiecznymi zjawiskami. Tak samo jak trzęsienia ziemi. Nie ma osób, które jak są trzęsienia ziemi, takie poważne trzęsienia ziemi, sobie siedzą i myślą, o, trzęsie się. Wszyscy są przerażeni. I nic się nie da z tym zrobić. Nie da się powstrzymać trzęsienia ziemi, nie da się powstrzymać tsunami. Są różne sposoby, są różne technologie, mniej lub bardziej pomagają na te mniejsze rzeczy. Katastrofa w Fukushimie, nie wiem czy wiecie, ale oni mieli takie falochrony, które miały bronić przed tsunami. Ale nie przed takim tsunami, które wtedy przyszło. I niestety woda się przelała. Więc spróbujemy zabezpieczać się, ale nie da się. I nie ma człowieka, który nie bałby się tak potężnych rzeczy, chyba że ma siłę i najpewniejszą pomoc w Bogu. Przeto nie boimy się, choćby ziemia zadrżała, góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Sela. Dlaczego się nie boimy? Po pierwsze, dlatego, że to On stworzył niebo, ziemię i morza. On powiedział słowo i te całe oceany uciekły z lądu jak posłuszne owce, jak pasterz mówi słowo, czy gwiżdże, czy co pasterze robią, cokolwiek by nie robili. Zaczynają te owieczki się tam skłębić, to stado gdzieś tam w jakieś miejsce. Tak samo Bóg powiedział słowo i ta cała masa wody, nie tsunami, jakieś takie małe części, jakaś tam mała ilość wody w jakimś regionie, które później idzie dalej, ale cała masa wody przesunęła się, żeby zrobić miejsce dla ziemi. Kiedy Bóg powiedział. Bóg stworzył i Bóg ma władzę. W 1 Mojżeszowej 1,9 potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Bóg powiedział, woda usuchała. Dlatego nie boimy się tego, co może się stać z zjawiskami fizycznymi. Po drugie, nie boimy się dlatego, bo one nadal robią to, co Bóg chce. On nadal jest Panem. On nie rozkręcił świata i go zostawił, jak rozkręconą zabawkę, nakręconą i puszczoną. On nadal robi dokładnie to, co te wody, ziemia, wszystko dokładnie robi to, co Bóg chce. W psalmie 135, w wersecie 6 czytamy Bóg czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. Robi wszystko, co zechce. To ziemia i wody drżą przed Bogiem. W Nahuma 1:4-5 czytamy On gromi morze i wysusza je, sprawia, że wszystkie rzeki wysychają. Omdlewa Baszan i Karmel, czyli górzyste miejsce i góra Karmel, a kwiat Libanu więdnie. Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają. Ziemia staje się przed nim pustynią. Smucą się wszyscy jej mieszkańcy. Skoro ziemia i morza boją się Boga i robią dokładnie to, co On im każe, to jak my możemy się bać tego, co jest stworzone? Jak możemy ufać stworzeniu zamiast Stwórcy? Jakie to jest szaleństwo, jak wielkim szaleństwem jest grzech zaufania stworzeniu, tym sobie, zamiast Stworzycielowi. Tutaj muszę zauważyć, skąd są te kataklizmy, bo to jest dosyć ważne. Ich wcześniej nie było. Kiedy Bóg stworzył świat, nie było tego. Nie było wypadków samochodowych, nie tylko dlatego, że nie było samochodów. Nie było tsunami, nie było trzęsień ziemi, nie było upadków z wysokości, nie było nic, żadnych niebezpieczeństw, które są związane z tym, co Bóg stworzył. Ale kiedy ludzie upadli, Bóg poddał wszystko zniszczeniu, poddał wszystko grzechowi. Po to, żeby wszystko później zmienić, wszystko później odnowić i po to, żeby patrząc na to, żebyśmy widzieli, z tym światem jest coś nie tak. Ze mną jest coś nie tak. I żebyśmy chcieli zwrócić się do Boga. Ale pamiętajmy, że nadal, nawet w tym zepsutym świecie, nawet w tym zepsutym świecie wszystko nadal działa zgodnie z tym, co Bóg chce. I niestety to są czasami przykre rzeczy, ale dobre dla wierzących. Zawsze dobre dla wierzących. No dobrze. Wiemy, że Bóg może być dla nas ucieczką, siłą i pomocą, ale pytanie, czy tego chce? Kolejne wersety, czyli druga część psalmu 46. Przeczytajmy od 5 wersetu do 8. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba, Sela. Bóg chce być naszą ucieczką, siłą i pomocą. Poprzednia część kończy się na morzu szumiącym, na morzu niebezpiecznym, na morzu pieniącym się, na morzu uderzającym o ziemię, powodującym drżenie ziemi. My nie drżymy. Ale dlaczego? Tak jak spokojna rzeka w wersecie 5, strumień daje miastu orzeźwienie, ochłodę, radość i w tamtych czasach życie, bo wiemy, że tam, gdzie jest w Izraelu woda, tam jest zieleń, tam są ludzie, a tam, gdzie nie ma wody, jest pustynia i tam nikt nie mieszkał. Chyba, że to było morze słone, morze martwe. No to tam też ciężko było o mieszkanie, bo to była wyjątkowa woda, ale woda słodka, woda, która dawała orzeźwienie, dawała też życie i dawała też uprawy, dawała wzrost, dawała też możliwość napojenia zwierząt. Więc tam, gdzie był strumień słodkiej wody, tam było orzeźwienie, ochłoda, radość i ogólnie życie. I takim strumieniem, taką rzeką jest według wersetu 5 przybytek święty Najwyższego. Czyli Bóg w swoim mieście, w swoim ludzie jest jak rzeka dla miasta. Jest źródłem radości, bo tutaj jest rozweselają, źródłem zaufania, źródłem pewności i źródłem życia. Więc nie jest tylko potężnym Panem i Stwórcą nad całym stworzeniem, ale On jest naszym Bogiem. Bogiem, który nas kocha. I dlatego Jego obecność dodaje nam otuchy, sprawia nam radość, zamiast sprawiać przerażenie. Jego obecność daje nam odwagę do stawienia czoła utrapieniom. Więc jak patrzymy na bohaterów wiary, nie myślmy sobie o bohaterzy wiary. To są ludzie z charakterem, to są ludzie, którzy mają powody, żeby się nie bać. Po prostu są to odważni ludzie. Odważni ludzie w świecie to są najczęściej ludzie głupi. Ludzie, którzy pokładają ufność w sobie, w swojej sile, umiejętnościach i tak dalej, albo w pieniądzach, albo w innych ludziach, to jest głupota. Ponieważ nie ma nic bardziej złudnego niż te rzeczy. Ale my jesteśmy odważni nie dlatego, że mamy te wszystkie inne rzeczy, albo sobie myślimy, że jakoś to będzie, tylko dlatego, że mamy potężnego Stwórcę i Pana, który jest naszym Bogiem i troszczy się o nas, kocha nas. Bóg zapowiedział Izraelowi, że będzie z nimi i pokazał to za pomocą świątyni. W tym miejscu szczególnie zamieszkał. Był wśród swojego ludu. Wcześniej w namiocie na pustyni, a później w świątyni. Chciał pokazać swoim ludziom, swojemu ludowi, jestem z wami. Kiedy karał lud, to wtedy nawet świątynia została zburzona. Dlatego, żeby pokazać, że był przeciwko. Oczywiście Bóg nigdy nie będzie w Nowym Przymierzu, nigdy nie będzie przeciwko swojemu ludowi. Choć nawet ze względu na wybór Izraela, nawet do Izraela jest wierny. Ale my mamy jeszcze większe powody w Nowym Przymierzu, żeby uwierzyć, że Bóg chce naszego dobra. Dlaczego? Udowodnił to, posyłając swojego jedynego Syna za nasze grzechy, żeby umarł za nasze grzechy. On zapłacił największą cenę, czyli pokazał swoją absolutną miłość, troskę o nas. Chęć dla nas, dobra dla nas. Wykupił nas na własność i potwierdził to, dając nam swojego Ducha, który wiecznie będzie z nami, a przez to Bóg jest zawsze z nami. Czytamy w 1 Koryntian 6, 19, 20. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że należycie też, nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem wykupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. On zawsze jest z nami i zawsze dla naszego dobra. Czy nie jest to wystarczający powód, żeby być odważnym w utrapieniach? Bóg może i Bóg chce być najpewniejszą pomocą w naszych utrapieniach. Potwierdził to, nie zachwiejemy się, a Bóg wspomoże nas przed świtem, czyli szybko, jak czytamy w wersecie 6. Bóg wspomoże go przed świtem. Jest blisko, więc nie będzie to długo trwało. Jezus podsumował myśl o modleniu się i nieustawaniu w modlitwie za pomocą podobieństwa, o niesprawiedliwym sędzi i wdowie. Podsumował to tak. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. I na koniec zaznaczył, że wiara jest ważna, że zaufanie Bogu jest ważne. I znowu pytanie, czy masz wiarę? I to ten psalm jest do ciebie, żeby cię zachęcić do jeszcze większej wiary? Czy raczej ten psalm jest po to, żeby zwrócić cię do Boga, bo widzisz, że tej wiary nie masz, a jesteś przeciwko i Bóg jest przeciwko tobie, przeciwko Bogu jesteś i Bóg przeciwko tobie jest. Bóg, który jest stworzycielem wszystkiego i jest Panem wszystkiego. I przed Nim fale przestają grzmieć, przed Nim przestaje drżeć ziemia, jak tylko On powie jedno słowo. Ale ktoś może powiedzieć, ok, no nie musimy bać się wypadków, nie musimy bać się tych sił tak zwanej natury. Nie musimy bać się śmierci, chorób, bólu i ogólnie utrapień, które są spowodowane z materią nieożywioną. Ale co z ludźmi? Jak nie bać się tego, co może nam zrobić człowiek? Przecież ludzie z zasady ogólnie na świecie nie słuchają, kiedy Bóg mówi. Bóg mówi coś, a oni nie słuchają. Nie są poddani Jemu, nie drżą przed Nim i nie wykonują Jego woli. Jak można nie bać się ludzi? Przeczytajmy wersety 7-8. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba Sela. Narody często się burzyły przeciwko Izraelowi i nadal tak jest. Wyruszały na wojnę, groziły mu, tak jak morza, szumią, pienią się. I to odpowiada obrazowi z poprzedniej części, o burzącym się morzu, drżącej ziemi. Lecz lud Boży nie ma się czego bać. Przeto nie boimy się, choćby. Dlaczego? Bo Bóg jest ludem Bożym. Wystarczy, że On się odezwie, a ziemia rozstępuje się i pochłania przeciwników. Mamy po swojej stronie potężnego Boga. Dlatego możemy powiedzieć, Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba Sela. Żadni ludzie nie są w stanie zrobić nam czegoś, czego Bóg nie zamierzył w swojej dobroci. I to jest powód, dla którego wierzący są odważni. Znowu nie z powodu tego, co jest w nich, ale z powodu tego, kim jest i jaki jest względem nich Bóg. Dlatego jest takie słynne powiedzenie, nie wiem, kto to powiedział, ale powiedzenie, że nie ma wielkich mężów Bożych, tylko są słabi, grzeszni ludzie, którzy mają wielkiego, wspaniałego Boga. To jest druga część psalmu, a teraz trzecia część psalmu. Do tej pory psalmista uczył, że Bóg jest ucieczką, siłą, pomocą, najpewniejszą w utrapieniach i że dlatego nie powinniśmy się bać zarówno, co może się stać w tym świecie, jak i tego, co mogą złego zrobić nam inni ludzie. Teraz pora na zastosowanie, ale nie chciałbym, żebyście mnie źle zrozumieli. To nie jest tak, że będziemy się modlić o to, żeby ktoś nam w pracy czegoś złego nie zrobił, albo ktoś nam grozi i nagle się rozstępuje ziemia i człowieka pochłonie. Tak raczej się nie stanie. Nie znaczy to, że tak się nie może stać, ale raczej się tak nie stanie. Bóg nam pomoże, w różny sposób nam pomaga i w waszym życiu na pewno wiecie, że Bóg ma tak niezliczone sposoby, żeby nas ratować. On jest mądry i dobry. Mądry, więc wie, w jaki sposób najlepiej nas uratować i kiedy, ale jest najpewniejszą pomocą, jakąkolwiek pomocą się nie posłuży Bóg, żeby nas uratować. No dobrze, a teraz zastosowanie. Co mamy zrobić, żeby się nie bać? Przeczytajmy werset 9-10. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojną, aż po krańce ziemi, łamie łuki i kruszy włócznie, wozy ogniem pali. Chociażby narody wzburzały się na Izraela, one nie mogły go pokonać, bo Bóg był z nimi. Jeżeli nie odwracali się od Niego, to On walczył za nich. A często nawet w ponadnaturalny sposób. To nie jest tak, że tylko narody się burzą, a Bóg jest warownym grodem i po prostu nie dają rady nic nam zrobić. To też prawda, ale Bóg też działa. Konkretnie działa i działał w Starym Testamencie, widzimy w Nowym Testamencie. Podam tylko parę przykładów. Czyli teraz mamy patrzeć na Boga. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana. Nie mamy myśleć o tym, co może się stać, co może nam ktoś zrobić, albo jakie mogą być skutki niebezpieczeństwa. Mamy patrzeć na Boga, zobaczyć jak działał, zobaczyć, jak dziwne rzeczy robił na ziemi i robi, i w tym czerpać zaufanie. Przykłady. Czyli mamy czytać w Biblii, myśleć o tym, jak Bóg w przeszłości w naszym życiu nam pomagał, jak pomagał Izraelowi, jak nam pomaga. Dziękować i w ufności prosić, wiedząc, że ma moc i chce nam pomóc. Albo przeprowadzić nas przez to w swojej mądrości. Więc jaki przykład? Przykład jest, znajdziemy jeden z przykładów w Psalmie 56, 5 wersecie. Dawid mówił: Bóg, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się, cóż mi może uczynić człowiek? Ale problem był taki, że on był wtedy pojmany przez Filistyńczyków. Czytamy we wstępie do tego psalmu. Więc to nie było tak, że on po prostu tylko skupiał się na Bogu, myślał o Bogu i był, nie było żadnych utrapień, tylko był w niewoli. I bał się, co może zrobić, co mogą zrobić Filistyńczycy, ale bardziej ufał Bogu i bał się Boga. Bo wiedział, jaki Bóg jest względem niego, kim jest i jaki jest względem niego. I Bóg faktycznie może nas powstrzymać niebezpieczeństwa od nas, może nas wyciągnąć z niebezpieczeństw, ale może też nas przeprowadzić przez niebezpieczeństwa, tak jak przeprowadził Dawida przez właśnie bycie pojmanym przez Filistyńczyków. I zrobi to dla naszego dobra. Czy nas przeprowadzi jak przez tą ciemną dolinę, czy będzie nas prowadził, wyciągając nas od razu z niebezpieczeństwa. Ale to wszystko jest dla naszego dobra. Jeszcze jeden przykład. Do tego 10 wersetu: kładzie kres wojną aż po krańce ziemi, łamie łuki i kruszy włócznie, wozy ogniem pali. Widzimy, że Bóg potrafi skończyć wojnę w jednej chwili. Czołgi, samoloty, drony, nawet bomby atomowe nie są dla niego problemem. Największe armie nie dawały rady przemóc Izraela, kiedy Bóg był z nimi. Na przykład armia Egipcjan wyruszyła za Izraelem, a Bóg złamał im koła pośrodku Morza Czerwonego, a w nocy sprawiał ciemność w taki sposób, żeby nie doganiali Izraela, nie mogli dogonić. A Izraelowi znowu dawał światło, tak żeby wiedział, gdzie iść. I co się stało? Bóg połamał rydwany, koła rydwanów Egipcjan, sprawił, że wolno poruszali się na dnie morza, zamknął ściany wód nad nimi, tak że wszyscy zginęli. Innym razem wysłał swojego anioła do obozu armii asyryjskiej i zabił 185 tysięcy ludzi. Sprawił, że nikt z Izraela nawet nie musiał podnosić miecza. Tak bywało. Czasami niszczył armię przez Izraela, używając Izraela. Czasami chciał pokazać, że on sam potrafi zrobić tak, że armie padają. Ale pamiętajmy też, że Bóg nie będzie robił tego, co my chcemy. On robi to, co dla nas jest dobre. A czasami to, co my chcemy, nie jest dla nas dobre. Czasami chcielibyśmy w taki sposób być uratowani, a Bóg ratuje nas w inny sposób. Czasami chcielibyśmy czegoś i myślimy sobie, to jest nasze utrapienie, że nie mamy tego samochodu, czy tego czegoś, czego tam pragniemy, komputera, czy czegoś innego. Ale Bóg robi wszystko dla naszego dobra i to, co się dzieje w naszym życiu, jest dla naszego dobra. Obyśmy patrzyli właśnie w taki sposób na to wszystko. Wszystko jest pod Jego kontrolą. 9-10 werset. Pójdźcie, zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy. A kolejny nakaz, bo to są jedyne nakazy wcześniejsze, były: nie boimy się. założenie, stwierdzenie, nie boimy się. A w 9 wersecie, pójdźcie, zobaczcie, na to już zwróciliśmy uwagę, jak kładzie kres wojną, aż po krańce ziemi, jak ma moc nawet nad armiami. Ale w 11 wersecie i 12 wersecie są kolejne nakazy. Przestańcie, poznajcie, że ja, Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi, Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba, Sela. Jeżeli drżymy przed okolicznościami, przed tym, co może się stać z nami, albo przed tym, co może nam zrobić człowiek, to mamy przestać. Ale nie tylko po prostu przestać, bo wszyscy wiemy, jak to działa. Kiedy myśli krążą, zastanawiamy się, nie da się przestać, prawda? Po prostu nie da się tak sobie powiedzieć, no, teraz przestaję. A jak powiemy, to nic z tego najczęściej się nie dzieje, jeżeli to są jakieś ciężkie trudności. Ale mamy przestać i zamiast tego mamy poznać, że Bóg jest potężnym Bogiem. Mamy przestać myśleć o tym, co może się stać, o niebezpieczeństwach. Mamy przestać myśleć o tym, co może powoduje nas w wiadomościach, jak słyszymy, na najnowszych doniesieniach albo jak patrzymy na nasze konto bankowe. Mamy przestać to robić i mamy myśleć o Bogu. Patrzeć, jaki jest, kim jest i jaki jest względem nas i jak to dowiódł. Mamy upewniać się, upewniać nasze serce, zatrzymać nasze serce i złapać się rękami, nogami w ufności Boga. On jest wywyższony na wszelkie stworzenie. Nic nie jest w stanie sprzeciwić się Jego woli. Co więcej, nasza odwaga, nasze zaufanie wywyższają Jego. Nasze brak zaufania poniża Go. Pokazuje, że On nie jest godny. Że inne rzeczy są bardziej warte naszego zaufania. A kiedy ufamy Mu, kiedy wiemy, że Bóg jest ucieczką, siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą, chociażby nasza wiara drżała, to jednak Mu ufamy, bo wiemy, jaki jest. Wtedy wywyższamy Boga. Pokazujemy Jego dobroć, mądrość, wielkość i wspaniałość. Nasz Pan, czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, rozkazał wiatrom i falom, a one go usłuchały. Rozkazał demonom i one go usłuchały. I kiedyś na Jego imię wszelkie kolano się zegnie, ale teraz ten sam Bóg rozkazuje nam uspokoić się. Uspokoić swoją duszę i zamiast myśleć o problemach, konsekwencjach, myśleć o dziełach, o Nim samym, o Jego wielkości i o Jego stosunku do nas. Więc przychodźmy do Niego w ufności. Polegajmy na Jego sile, na Jego pomocy, a On będzie naszym warownym grodem, siłą, ucieczką, pomocą w utrapieniach, najpewniejszą, na której się nie zawiedziemy. Więc pozwólcie, że zwrócę się do was jak Luter do swoich towarzyszy. Chodźmy, zaśpiewajmy Psalm 46. Powstańmy.